Drodzy, chciałbym dzisiaj podzielić się Słowem Bożym, tak jak tutaj wcześniej pastor zapowiedział. Jest to słowo, które znane, ale jednocześnie słowo, które przemówiło do mnie po raz kolejny. I tak zastanawiałem się, podzielić się tym, czy nie podzielić, ale wyraźnie odebrałem, że jest to słowo na dzisiaj i chciałbym dzisiaj nim podzielić się z wami. Chciałbym podzielić się z wami przypowieścią o duchowej przemianie. Znacie taką przypowieść? Nie znacie. Czytając po raz kolejny przypowieść o dwóch synach, czasami jest to zatytułowane o synu marnotrawnym, czasami jest to zatytułowane przypowieść o cudownym ojcu. Myślę, że każdy tą przypowieść zna, nie będziemy już ją czytać, ale chciałbym na początek powiedzieć, że poruszyło mnie pewne słowo, właściwie 11 werset z tego fragmentu. Pewien człowiek miał dwóch synów. Tak się zaczyna ta przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. I tutaj Duch Święty wyraźnie mi pokazał, że to słowo jest skierowane do dzieci. Mówi o dzieciach Bożych i jest skierowane do dzieci Bożych. Czasami jest używane w sferze ewangelizacyjnej i to prawda. Czasami kaznodzieje używają do tego, aby zwieść grzeszników ze złej drogi, ale im bardziej się temu przyglądałem, zastanawiałem, modliłem, tym bardziej zobaczyłem tutaj coś niesamowitego. Zawsze, kiedy to czytałem, miałem takie mieszane uczucia, bo z jednej strony było tam tyle problemów. Ten syn, który zawiódł, drugi, który też nie do końca zajął właściwą postawę i ten kochający ojciec. No, w jednym przypadku to się jakoś tam skończyło, w drugim przypadku nawet nie wiemy. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na tą przypowieść troszeczkę inaczej. Ale zanim przejdziemy do sedna, chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Pewien człowiek miał dwóch synów. Aby ta przypowieść miała dla ciebie znaczenie, musisz być dzieckiem Bożym. Ono, tak jak powiedziałem na początku, jest skierowane do dzieci Bożych. I w Ewangelii Jana czytamy, że tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, w imię Jezusa Chrystusa, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jest to cud i ci, którzy doświadczyli tego cudu, wiedzą, o czym ja w tej chwili mówię. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, to najważniejszy czas dzisiaj, abyś to doświadczył, a jest to możliwe, bo Bóg czeka na ciebie. Jak mogę stać się dzieckiem Bożym? Tak jak przed chwileczką powiedzieliśmy, poprzez nowe narodzenie. I drodzy, całe dziedzictwo, które jest naszym udziałem w Chrystusie, staje się naszym udziałem w momencie narodzenia na nowo. Takim przykładem z życia, kiedyś miałem taką sytuację kilka lat temu, że musieliśmy przeprowadzić sprawę spadkową po naszym ojcu. I to się odbywało w sądzie. I gdy pojawiłem się w sądzie, musiałem mieć w ręku akt urodzenia. Bez tego by mnie nawet nie wpuszczono na salę rozpraw. Musiałem udowodnić, że jestem synem tego ojca, po którym został w spadek. I kiedy to przedstawiłem, wtedy sędzia, oczywiście moje rodzeństwo również, i wtedy sąd to odpowiednio podzielił. I pytanie kluczowe, czy Bóg jest twoim ojcem? To jest pierwsze pytanie, które dzisiaj chciałbym postawić każdemu z nas i abyśmy mogli mieć rzeczywistą odpowiedź. Nie być może, prawdopodobnie, tak czuję, ale jest to świadectwo, jest to pewność, którą Duch Święty wkłada do naszych serc. Ten to Duch świadczy naszemu Duchowi, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. A jeśli dziedzicami, to współdziedzicami Chrystusa. I dzisiaj troszeczkę o tym dziedzictwie powiemy. Kiedy już jesteśmy dziećmi Bożymi, Ojciec w niebie musi przygotować nas do roli, jaką będziemy pełnić, jaką pełnimy, roli współdziedzica. Przypowieść o dwóch synach jest takim przykładem, jest taką ilustracją procesu przygotowania do tej roli. W przypowieści możemy wyróżnić takie trzy fazy duchowej przemiany młodszego syna. I przyjrzymy się im teraz uważnie. Pierwsza faza to jest odejście. Młodszy syn zażądał od ojca swojej części majątku. Zażądał jeszcze za życia. Na Bliskim Wschodzie takie żądanie było równoznaczne z powiedzeniem ojcu: chciałbym, żebyś umarł. Nie mam czasu. Powinieneś już nie żyć, a ja powinienem dysponować tym, co do mnie należy. Zapewne otrzymał jakiś kawałek ziemi, bo wtedy tak to wyglądało, podział majątku. I aby uzyskać z niego gotówkę, musiał go sprzedać. I tu jest drugi aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Ponieważ sprzedać rodową ziemię to była hańba, bo ziemia stanowiła święte dziedzictwo. Zresztą w Izraelu wiecie o tym, że co ileś czasu ziemia wracała do rodu. Jej sprzedaż przynosiła ogromną hańbę nie tylko temu, co sprzedał, ale całej rodzinie. Następnie syn wziął gotówkę, którą pozyskał ze sprzedaży, opuścił dom i pojechał sobie w świat. Roztrwonił wszystko w obcym kraju, prowadząc, jak czytamy, rozwiązłe życie, czyli niemoralne życie. Tam nie było zasad, tam nie było nic, nie było ojca, więc poczuł, że jest wolny. W ten sposób odciął się od swoich korzeni i zhańbił swoją rodzinę w oczach bliskich i sąsiadów. To było coś haniebnego, że syn opuszcza, sprzedaje ziemię, która należy do niego i prowadzi hulaszczy tryb życia. Drugi etap to jest kryzys. Gdy nastał głód, najął się do pasienia świń. Dla Żyda takie zajęcie było szczególnie upokarzające. Świnia, zwierzę nieczyste. Z powodu skrajnej nędzy, siedząc przy tym korycie ze świniami, czy świniami z korytem, postanowił wrócić do ojca. Błagać go o litość i możliwość pracy jako sługa. W niektórych tłumaczeniach jest użyte tam słowo sługa. Jest ono takie dosyć ogólnikowe i może nie do końca być zrozumiałe. Warto zauważyć, że użyte tam jest słowa zupełnie inne. Mistchos, greckie słowo mistchos, oznacza pracownika najemnego lub płatnego sługę. Czyli tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, że chciał wejść w stosunek pracy. Czyli on będzie coś robił, a ojciec będzie mu za to płacił. Słowo to wywodzi się właśnie od rdzenia pensja, misos, wypłata. A więc jego zamiarem po powrocie do ojca było zatrudnienie się w jego posiadłości jako pracownik. Chciał nawiązać relacje z ojcem na zasadach pracownik-pracodawca. I mamy trzeci aspekt, to jest powrót do domu. A więc dobrze sobie ułożył plan, przemyślał wszystko i teraz wraca do domu. I kiedy był już niedaleko, ojciec wybiegł mu na spotkanie i pewnie pamiętamy tą historię bardzo dobrze. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Zapewne sposób przyjęcia, jakiego się nie spodziewał, ale to był początek. Zamiast odrzucenia przyjął go z miłością. Wyprawił na jego cześć ucztę i kazał ubrać w najlepszą szatę, włożyć na jego palec pierścień, a na nogi założyć sandały. Każdy z tych elementów ma głębokie znaczenie w tej przypowieści, ponieważ one coś symbolizują. Szata, i tutaj jeszcze mamy takie podkreślenie, najlepsza szata, jaka była do dyspozycji, szata obrazuje szacunek i czystość. Symbolizuje przywrócenie synowskiej godności. Ojciec okrywa nią syna, zakrywając jego hańbę i brudną przeszłość. To coś nam mówi. Nieraz mówimy, że krew Syna Bożego oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Jest to obraz właśnie tego, co doświadczamy poprzez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest tą naszą szatą sprawiedliwości. Pierścień, jego wręczenie to znak, że Syn na nowo stał się pełnoprawnym członkiem rodu. Oznacza władzę i pełnię praw dziedzica. Wiecie, że kiedyś sygnet służył do pieczętowania dokumentów i gdy ktoś miał sygnet, oznaczało, że miał udzielony autorytet do podejmowania takich decyzji. Zatem mógł dysponować majątkiem na nowo. Pomimo, że wszystko stracił, ojciec obdarza go na nowo zaufaniem i przekazuje mu majątek, aby nim dysponował. I trzeci element to sandały. To symbol wolności. W czasach Jezusa obuwie nosili ludzie wolni. Natomiast niewolnicy chodzili boso, na boso. Założenie sandałów oznaczało, że syn nie wraca do domu jako niewolnik, lecz jako człowiek wolny i jako współdziedzic. Niesamowite, kiedy pochylałem się nad tymi elementami, pomyślałem sobie, jaki niesamowity, jaki piękny, jaki głęboki obraz przekazuje Jezus Chrystus każdemu z nas. I na tym się nie kończyło. Ojciec nakazał też zabić tuczne ciele. Zwrot ten wywodzi się z tradycji starożytnego wschodu, gdzie mięso, a zwłaszcza młode mięso, było towarem luksusowym. To nie było coś takiego, jak czasami, wiecie, oglądamy, że stół się uginał od mięsa w starożytności. Nie, raczej ludzie żyli skromnie. W starożytności codzienna dieta opierała się na produktach roślinnych i na nabiale, a mięso było na okazjonalne chwile. Zabicie specjalnie tłuczonego zwierzęcia było zarezerwowane wyłącznie na wyjątkowe okazje. I taka okazja się wydarzyła. Ojciec powiedział piękne słowo. Ten syn był umarły, a ożył. Bardzo ciekawe, bardzo głębokie słowa w kontekście całej tej przypowieści. W przypowieści gest ten symbolizuje wielką radość. Wrażenie radości, uczta. Cieszmy się, jedzmy najlepsze potrawy, śpiewajmy, radujmy się tym. Również było gestem potwierdzającym całkowite opuszczenie czy puszczenie w niepamięć dawnych win. A więc poprzez ten akt tej uczty ojciec powiedział: synu, cieszę się, że jesteś. Twoje wszystkie występki, twoje głupoty zostały przebaczone. I kiedy tak sobie siedziałem nad tą przypowieścią, pomyślałem sobie, w jakim musiał być szoku. Zupełnie czego innego się spodziewał. A oto spotkał się z niezasłużoną miłością ze strony ojca. W związku z tym rodzi się pewne pytanie. Dlaczego ojciec pozwolił odejść młodszemu synowi? Dlaczego nie wziął go za rękę, powiedział: synu, nie idź, nie zgadzam się, jesteś moim synem i ja tutaj rządzę, masz zostać w domu. Nie dam ci żadnego majątku, wystarczy, żeby mu nie dał jego części. I syn nigdzie by nie poszedł. Odpowiedź znajdujemy w liście do Galacjan. Galacjan 4:1. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Te słowa wskazują jednoznacznie, że w tamtych czasach, gdy dziedzic był dziecięciem, był traktowany na podobnych zasadach jak niewolnik. Nie miał żadnych praw. Musiał być posłuszny, oddany. Często wokół niego kręcili się niewolnicy, którzy uczyli go czytać, pisać, jeśli to była bogata rodzina, ale on nie mógł podejmować żadnych decyzji. Wiecie, tak starałem się zrozumieć serce tego młodszego syna. I widzę młodzieńczy bunt. Ja mu pokażę. Już niedługo będę dorosły. Niedługo będę mógł zażądać mojej części. I ja mu pokażę, jak się żyje. Znacie to? Niektórzy znają bardziej, niektórzy mniej, ale wszyscy, którzy wychowywaliśmy dzieci, wiemy, o co tutaj chodzi. I ten młody człowiek wyrastał w takim buncie. Nie chciał poddać się ojcu. Nie chciał szukać z nim bliskiej relacji. Nie chciał zrozumieć go. Nie chciał przyjmować jego nauk. Żył swoim życiem i czekał na moment, kiedy stanie się dorosłym człowiekiem. Wywoływało to w nim frustrację i młodzieńczy bunt, tak jak powiedziałem. I teraz przechodzimy do tego trudnego i bolesnego momentu, bo odejście syna zapewne było i dla jednego, i dla drugiego trudnym etapem. W pierwszym momencie może syn nie odczuwał wręcz satysfakcji. No, wreszcie mogę decydować o sobie, mam kasę w kieszeni, będę sobie żył jak ja uważam za słuszne, a nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Drodzy, ojciec dopuszcza do tego doświadczenia, aby syn dojrzał. Taki jest mój wniosek. Kiedy przyglądam się temu, to jest jedyna słuszna odpowiedź. Bo każdy z nas, mając dziecko, gdy widzi, że idzie, stacza się w dół, zawsze reagujemy i zawsze wyciągamy rękę, aby w jakiś sposób go ratować. Na tej dojrzałości młodszego syna możemy wyróżnić takie trzy etapy. I drodzy, żeby to zilustrować, poproszę teraz Rafała, aby postawił tutaj cztery krzesła, bo tak roboczo zatytułowałem moje zwiastowanie. Cztery krzesła. I teraz przyjrzymy się im po kolei, bo one mają ogromne znaczenie. Bardzo dziękuję. Każdy ma inny kolor, dlatego że też dotyczy zupełnie czegoś innego. Młodszy syn musiał przejść przez takie trzy etapy szkoły dojrzewania. I pierwszy etap to oczywiście postawa niezależności. Charakteryzuje się brakiem relacji z ojcem. Całkowita utrata relacji z ojcem. I tutaj sobie na ten czerwony, gorące krzesło, tak? Niezależny. Postawa samowystarczalności. O, czuł się bezpieczny, bo miał pieniądze. Realizacja własnych planów. Nie interesowało go, jakie plany ma jego ojciec. Żył tylko dla siebie, dla swoich celów, swoich marzeń, swoich pragnień i musimy sobie jasno powiedzieć swoich grzechów. Skutkiem głęboki kryzys, niewola grzechu i upadek moralny, całkowity. Tam jest to w oryginale bardzo dramatycznie przedstawione. I to jest pierwszy etap tej szkoły. Pierwszy krok, że tak powiem. Drugi to postawa najemnika. Czym się charakteryzuje? Postanawia żyć w bliskim otoczeniu ojca. Już bierze go pod uwagę w swoim życiu, ma jakieś tam plany, bo to przyniesie mu co? Bezpieczeństwo i zaspokojenie jego potrzeb. Widzi, że tylko u ojca może jako tako funkcjonować. Więc przychodzi do niego, aby taką propozycję złożyć. Nie widzi możliwości bycia w głębokiej rodzinnej relacji opartej na zaufaniu i bezwarunkowej miłości. Pragnie budować tę relację w oparciu o obopólne korzyści. Ja ci dam pracę moją, a ty mi dasz pieniążki i jakoś tam będziemy obok siebie żyli. A wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca. Parafrazując powiedział, ja będę solidnie pracował, a ojciec zapewni mi środki na życie. Drodzy, to jest bardzo dziwna postawa wobec ojca. Ja teraz przejdę na grunt duchowy, ponieważ ona obrazuje chrześcijan, którzy są dla korzyści. Dam ofiarę, bo Pan Bóg będzie mi błogosławił. Będę robił to, bo Pan Bóg to. Będę robił tamto, bo Pan Bóg mi zrobi wtedy to. Nie będę grzeszył, bo wtedy Pan Bóg będzie wysłuchiwał moich modlitw. I to jest właśnie takie ja coś, Pan Bóg coś. I zaczynamy taki układ, no nazwijmy stosunku pracy z Panem Bogiem. Może to złe słowo, ale czasami spotykamy to w chrześcijaństwie. I jest trzeci etap, to postawa oddania syna. Przychodząc z postawą zależności do Boga, do Ojca. A więc mamy trzeci, oddany. Czyli wraca do domu, ale już z zupełnie innym nastawieniem. Żebym tylko został zatrudniony. Żebym tylko mógł być w pobliżu. Popatrzcie, jaki proces musiał zajść w sercu tego młodego człowieka, żeby Bóg mógł zacząć z nim współpracować. Na nowo pragnie być blisko Ojca. Wie, że pewne rzeczy są już niemożliwe, ale pomimo to znajduje odwagę, aby przyjść, przeprosić i prosić choćby o to najmniejsze. Jak przed chwileczką mówiliśmy o tym, został przyjęty w niesamowity sposób. Na nowo staje się współdziedzicem w domu ojca. Teraz pragnie współpracować z nim i dążąc do głębokiej relacji z ojcem, opartej na bezwarunkowej miłości, pragnie tak przeżywać każdy dzień. Musiał ukrzyżować samego siebie. Musiał zaprzeć samego siebie, aby zająć taką postawę. To wszystko, co wcześniej było dla niego celem, pragnieniem, zostało ukrzyżowane. Wraca jako zupełnie inny człowiek. I rozumiem, że ojciec przyjmuje go, bo widzi zupełnie nową postawę w życiu tego człowieka. I drodzy, tutaj jest pewna refleksja, że abyśmy jako chrześcijanie potrafili zająć właściwą postawę, czasami musimy przejść bolesne sytuacje w naszym życiu. Coś, co nas zatrzymuje, coś, co nas odbija od ściany, coś, co spowoduje, że zaczniemy zadawać najważniejsze pytanie. Co ja tu robię? Jaki jest cel mojego życia? Kim jest dla mnie Bóg? I tak dalej, i tak dalej. A co ze starszym synem? To typowy legalista. Do głównych cech legalizmu należy zasady zamiast relacji. Pobożność staje się zimna. Jest to lista nakazów i zakazów zamiast bliskiej i żywej relacji z Bogiem. Dla takiego człowieka, czy dla tego starszego syna relacja nie miała większego znaczenia. On tam ciężko pracował. I kiedy głębiej spojrzymy na tą przypowieść, widzimy jego wypowiedzi. Twój syn, ty mi nic nie dałeś i tak dalej. Ja kiedyś na ten temat też trochę mówiłem. Widzimy, że on nie współdziała z ojcem. Nie czuje się jedno z ojcem. Czuje się raczej jak niewolnik, który nie wiadomo, kim jest w tym domu. Ojciec go klepie, mówi, synu, ale tak naprawdę nie dałeś mi nawet koźlęcia, żebym się zabawił z moimi kolegami, z moimi przyjaciółmi. A ojciec mówi niesamowite słowa. Wszystko, co jest moje, jest twoje. Mogłeś korzystać. Mogłeś brać do woli. Przecież to jest twoje. Po drugie, brak wolności. Legalista odczuwa stały lęk przed popełnieniem błędu i zatraca radość z otrzymanej łaski. Zasady, przepisy są ważniejsze niż sam Bóg, niż Jego łaska, Jego miłosierdzie, Jego miłość. I cały czas jest skupiony tylko, żeby coś nie zrobić nie tak. Drodzy, takim jaskrawym obrazem takiej postawy jest faryzeusz i celnik w świątyni. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. A faryzeusz mówi, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Widzicie ogromna różnica w postawie tych dwóch osób. I legalista ma poczucie wyższości. Osoby legalistyczne często czują się lepsze i tym samym osądzają innych za to, że nie postrzegają ustalonych norm, zasad. Często to są ich zasady lub jakiejś grupy, do której się przyłączył i uważa, że tak wszyscy powinni, bo on tak właśnie robi i jemu to właśnie wychodzi. I dlaczego ty tak nie robisz? I to jest legalista. Mamy te cztery aspekty. Młodszy syn doświadczył trzech, starszy trwał w jednym. Przerażające. Powiem wam, zastanawiałem się nad tym starszym i myślę sobie, dlaczego nie ma dobrego zakończenia. Przy młodym jest dobre zakończenie, a przy tym starszym synu nie wiemy, co było dalej. Nie chciał wejść na ucztę z tą radości, którą ojciec kazał zorganizować. Być może nie było dla niego już nadziei na zmianę. Legalizm jest jak korozja. I człowiek, który poddaje się legalizmowi, jest mu bardzo trudno wrócić na drogę łaski. Na drogę, na której Bóg i Jego miłosierdzie, Jego przebaczenie jest najważniejsze. Musimy postawić sobie jeszcze jedno ważne pytanie. Dlaczego nie wystarcza bycie synem, ale musimy zająć właściwą postawę wobec Ojca, aby doświadczać Jego pełni łaski? Jak myślicie? Często, przynajmniej kiedyś, tak słyszałem, musisz się narodzić na nowo i wtedy wszystko jest okej. Okay. Ale ta przypowieść mnie uczy czegoś innego. Jest coś więcej. Jest potrzeba nie tylko narodzić się na nowo, ale jest też potrzeba zająć właściwą postawę wobec Ojca. I często bywa tak, że przychodzimy ze świata. Często w naszych głowach, w naszych sercach wszystko jest wywrócone do góry nogami. I czytamy Biblię, ale to nawet nam się wydaje niemożliwe. No jak? I ktoś cię uderzy i ty nie oddasz, tylko nadstawiasz drugi policzek, albo ktoś ci zabiera coś tam, a ty mu jeszcze dokładasz. To są zupełnie inne zasady. I zanim zajmiemy właściwą postawę, pewne rzeczy muszą zostać przemienione w moim i w twoim życiu. W przeciwnym razie czeka nas los jednego z tych czterech etapów. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Dlaczego to się nie wydarzyło wcześniej, zanim syn nie opuścił dom? Powiedział: synu, synu, nie odchodź, mam coś dla ciebie ważnego. Chcę cię obdarować. Dlaczego tego nie ma? Dlaczego to się nie wydarzyło? Dlaczego potrzeba było takiego doświadczenia? Musiał tyle przejść, żeby wreszcie doświadczyć coś tak wielkiego. Najlepsza szata. Boża sprawiedliwość, która okrywa moją i twoją winę. Sandały, które symbolizują prawdziwą wolność w Chrystusie. Tylko w Nim. Pierścień, insygnia władzy i pełnia praw jako dziedzica. I tutaj przypominają mi się słowa Pana Jezusa: oto dałem wam moc, abyście deptali po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Kiedy patrzymy na dokończone dzieło Jezusa Chrystusa, te trzy elementy są w nim zawarte. Nasza sprawiedliwość, nasza wolność i nasz autorytet i władza, której Bóg nam udzielił, abyśmy mogli na tym świecie w Jego imieniu usługiwać. To jest coś nieprawdopodobnego, niesamowitego i jestem wdzięczny Bogu za to, że uznał mnie i ciebie godnym, abyśmy w taki sposób zostali uhonorowani. Mamy cztery postawy. Mamy też cztery krzesła, a więc niezależny, najemnik, oddany syn i legalista. Właściwie to należałoby chyba to tak zrobić, będzie to lepiej, bo te trzy postawy są pewnym procesem w życiu chrześcijanina, dokończonym lub nie. I drodzy, spróbujmy je scharakteryzować bliżej w odniesieniu do naszego chrześcijańskiego życia. Niezależny. Niezależny nie ma relacji z Bogiem. Może być narodzony na nowo. Może przychodzić do kościoła. Może się modlić. Może nawet czytać Biblię, ale nie ma osobistej relacji z Bogiem. Ja mówię w ogóle o relacji z Bogiem, bo ta relacja może być na różnym poziomie. Wiadomo, że na początku jest wiele emocji, później jest wiele zaufania, takiej głębokiej więzi z Bogiem, bo mamy już pewne doświadczenia, przeszliśmy pewne rzeczy. Ale jeśli chodzi o niezależnego, on odwraca się plecami do Boga. Czasami spotykam takich braci, którzy się obrazili na Pana Boga. Bóg mi nic nie dał, modliłem się tyle, no i co? Gdzie On jest? Czasami wręcz słyszałem takie oskarżenia wobec Boga. Taki chrześcijanin żyje z dala od Boga. Żyje na własnych zasadach. Jego nie interesuje, co Bóg mówi. Jego interesuje to, co On chce. Drodzy, zapomniałem wam powiedzieć, bo czytamy fragmenty Bożego Słowa, ale tutaj są Biblie. I można sobie ją wziąć nawet do domu. To jest darmowe. Pragniemy wrócić do takiej tradycji czytania, przynoszenia Biblii, otwierania jej, zaglądania do niej, podkreślania jej, robienia notatek na niej, bo to jest bardzo cenne i bardzo ważne. Telefony sprawiły, że gubimy się w tym. Otwieramy, popatrzymy, zamkniemy. Jakby Słowo Boże przestaje mieć głębokie znaczenie w życiu chrześcijanina, a nie, czy musimy sobie jasno powiedzieć, że to jest fundament twojego i mojego życia. A więc żyję z dala od Boga, na własnych zasadach. Nie ma czasu ani ochoty czytać Bożego Słowa. To go nie interesuje, nie ma czasu. Człowiek niezależny często świadomie pielęgnuje w życiu jakiś grzech. Jest jakiś grzech, którym nie chce się rozstać. czasami nie może się już rozstać, bo zapuścił korzenie. I ucieka przed Bożym wzrokiem. Tak jak Adam zaczął się poruszać po krzakach, kiedy zgrzeszył, tak też chrześcijanie bywa. Mnie się też to zdarzało kiedyś. Uciekanie przed Panem Bogiem. Tak wygląda człowiek niezależny. I tak jak wcześniej powiedziałem, końcem tego wszystkiego jest kryzys, jest upadek moralny. I często tu z tego miejsca podkreślamy, przypominamy, zachęcamy, ostrzegamy, że to nie jest Twoje powołanie. To nie jest droga dla Ciebie. Najemnik żyje w pewnym dystansie wobec Boga. Nie dąży do bliskości opartej na zaufaniu, a jego relacja z Ojcem opiera się głównie na interesowności. Jest drugie dno w tym. To nie jest miłość czysta, bezinteresowna miłość. To jest, tam coś jest zawsze. Będę służył Bogu, bo to, to, to czy tamto. Służba służy Bogu, ale oczekuje czego? Zapłaty. Błogosławieństwa, zdrowia, czy nawet świętego spokoju. Gdy pojawiają się trudności, jego wiara natychmiast się chwieje, dlatego że fundament, na którym stoi, jest bardzo kruchy. Bo jedynym właściwym fundamentem jest miłość. Amen? Przejdźmy do legalisty. Siedzi w domu ojca, ale jego serce jest zimne. Służy w poczuciu obowiązku i lęku. I nie z miłości. Nie jest tam z miłości do ojca. Skupia się na doskonałym przestrzeganiu zasad, przez to staje się surowy, osądzający wobec innych, nie potrafi cieszyć się z cudzego nawrócenia. Mamy ten przykład w tej przypowieści. Zamiast się cieszyć, że brat wrócił, no to co? Obraził się na ojca, że mu okazał miłosierdzie, bo uważa, że na Bożą miłość trzeba sobie zasłużyć. Nic nie ma za darmo. Zapracować. I wreszcie mamy czwarty oddany syn. Wie, że jest w pełni kochany, że jest przyjęty przez ojca. Nie musi niczego udawać. Nie musi na Bogu robić dobrego wrażenia. Nie musi na nic zasługiwać. Nie musi zasługiwać na Bożą przychylność, bo wszystko nam jest dane w Chrystusie. Jego posłuszeństwo nie wynika z lęku przed karą, ale z wdzięczności za okazaną łaskę. Po prostu czuje się uprzywilejowany, czuje się ubłogosławiony, że może być w domu Ojca, że może mieć osobistą relację z Ojcem, że jest tak blisko, że jest kochany. Uczy się kochać tak, jak kocha Ojciec. Tutaj położę nacisk, uczy się. I patrzy na innych ludzi z miłosierdziem, jakiego sam doświadczył. Jest wolny od grzechu, od niewoli grzechu. Tutaj też musimy takie małe wtrącenie, bo czasami są takie nauki, że chrześcijanin już nie grzeszy. To prawda, my nie grzeszymy, ale zdarza się nam zgrzeszyć, tak? Zgrzeszyć to jest jednorazowy akt. Coś, co się wydarzyło, było, zakończyło. I teraz wyznajemy Bogu, przyjmujemy Boże przebaczenie, Boże oczyszczenie, idziemy dalej. Grzeszyć to jest trwać, być w tym, rozkoszować się tym, pragnąć tego, cieszyć się tym, tęsknić do tego. I tu jeszcze można by było wiele powiedzieć. I to jest to, o czym tutaj mówimy. Chrystus wyzwolił nas z niewoli grzechu. Nie musisz żyć w grzechu. A jeśli ci się zdarzy jakiś upadek, apostoł Jan powiada, mamy urzędownika u Ojca. Możemy przyjść i ze skruchą wyznać Ojcu, a Boże Słowo zapewnia nas, że Bóg wybaczy nam grzech przez wzgląd na Jezusa Chrystusa. Nie na naszą piękną modlitwę, nie na, ze względu na nasze łzy, choć warto jest rozlewać łzy, kiedy widzimy, że nasze życie się rozpada, że kieruje się w niewłaściwą stronę. Ale Bóg wybacza, Ojciec wybacza nam ze względu na Syna Bożego, na Jego doskonałe, dokończone dzieło, na Jego niewinnie przelaną krew. To ona jest zapłatą za każdy Twój i mój grzech. To dzięki Niemu Ty i ja możemy każdego dnia przychodzić przed Jego tron. Oto te cztery stany, których możemy być. I drogi bracie, droga siostro, chcę powiedzieć tu jednoznacznie, że dzisiaj, teraz, w tej chwili siedzisz na jednym z tych krzeseł. Siedzisz na jednym z tych czterech krzeseł. Daj Boże, żeby to było to piękne, szare krzesło. Ale z doświadczenia wiem, że nie zawsze tak jest. Że przemieszczamy się. Są różne okoliczności w naszym codziennym życiu, które powodują zamieszanie. I czasami bywa tak, jak w życiu tego młodego syna. Bóg nie chce w swoim domu niewolników, najemników ani sędziów. Nie potrzebuje takich ludzi. On szuka oddanych synów. Szuka ci, którzy bez względu na cenę, na koszty są gotowi być z Nim i dla Niego. Szuka ludzi, którzy zrzucą siebie brud niezależności. Niezależność jest grzechem, jest brudem, który zanieczyszcza nasze życie, powoduje, że się oddzielamy od naszego Ojca. Szuka ludzi, którzy porzucą kalkulację najemnika, zdejmą maskę legalizmu i pozwolą Ojcu przyodziać się w szatę sprawiedliwości, przyodziać się w sandały wolności i pozwolą założyć na swój palec pierścień. Bo dopiero wtedy zaczynamy doświadczać właśnie tego błogosławieństwa. Jeśli nie zająłeś właściwej pozycji, jeśli nie siedzisz na tym krześle, możesz być świadomy, że jest piękna szata, możesz być świadomy, że są sandały z pięknej skóry, delikatnej. Możesz być świadomy, że gdzieś tam w szufladzie Twojego Ojca jest pierścień przygotowany dla Ciebie. Może nawet gdzieś tam ukradkiem wchodzisz, oglądasz go, cieszysz się nim, bo jest Twój. Ale nikt Ci go nie założył. Dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy dzisiaj zatrzymali się przed Bożym Majestatem i zadali sobie pytanie, na którym krześle siedzę? W którym miejscu jestem, Ojcze? Czasami jest taki zamęt i zamieszanie w życiu chrześcijanina, że nawet kiedy zadajemy pytanie, mówi nie wiem. Wiem, że jest bałagan i nie radzę sobie z tym. Dlatego, drodzy, ta przypowieść mnie głęboko poruszyła. Powiem wam, że sam dzisiaj w nocy jeszcze wołałem do Boga i powiedziałem, Boże, jeśli siedzę na niewłaściwym krześle, pokaż mi to. Pokaż mi to. Bo ja chcę być w miejscu, gdzie Ty pragniesz, abym był. Pragnę doświadczać Twojego błogosławieństwa. Pragnę, aby Twoja szata spoczywała na mnie, aby Twoje sandały były zawsze na moich nogach, aby Twój pierścień lśnił na moim palcu. Ale to się nie wydarzy, jeśli nie siedzisz na krześle oddany. Musisz narodzić się na nowo, to jest pierwszy warunek, a drugi, musisz zająć przed Jego Majestatem właściwą pozycję. Pozostałe trzy mogą cię oddalać od tej pozycji, właściwej pozycji, ale mogą też ci pomóc zająć właściwą pozycję, tak jak pomogły młodszemu synowi. Wiecie, nigdy by prawdopodobnie nie zajął takiej postawy, gdyby nie doświadczył tego, co doświadczył. Dlatego, drodzy, kiedy przeżywasz trudne chwile, bo my traktujemy je negatywnie, Pan Bóg mnie nie kocha, czy co? Zapomniał o mnie. Modlę się, wołam, a może to jest ten czas, kiedy Bóg chce ci pokazać, że jesteś Jego dzieckiem i tym dzieckiem jesteś z Jego łaski. I tylko dzięki Jego łasce możesz być przy Nim i doświadczać Jego miłości, Jego dobroci, Jego przychylności. Co wy na to, Kościele? Pomyślmy nad swoim życiem. Wiecie, czasami życie tak jak wartki strumyk sobie płynie. Wydaje nam się, że wszystko jest okej. Tylko jakoś tak Pana Boga nie widać w tym. Ale chciałbym was zachęcić do tego. Ojciec, jeśli nie jesteś w bliskiej relacji z Ojcem, On cały czas wypatruje ciebie. Wypatruje twojego powrotu do prawdziwej, bliskiej relacji z Nim. Podnieś się, zostaw swoje świńskie koryto, swoje świnie lub swoją samosprawiedliwość i przyjdź do Niego na ucztę. Czy to nie jest piękne? Amen. Niech was Bóg błogosławi.